Porobię tym kwadratem, zmień język, wyłącz tłumaczenie, odsłuch. Okidoki. Dobra.
Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim dniu naszej konferencji Wieś wobec komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i w Rosji w XX wieku. Wczoraj rozpoczynaliśmy dyskutując o backgroundzie tych wszystkich wydarzeń, to znaczy o okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zastanawialiśmy się nad tym, co było po roku 1944 w wymiarze przede wszystkim politycznym, tak w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i w wydaniu stricte polskim. Natomiast dzisiaj chcemy dotknąć ostatniego z przewidywanych aspektów naszej dyskusji, to znaczy zastanowić się nad fizycznym, formalnym, być może zmitologizowanym też współuczestniczeniem ludności wiejskiej w różnego rodzaju formach oporu wobec instytucjonalnego systemu komunistycznego, ale być może też wobec po prostu rzeczywistości, która formatowała się i formowała po roku 1944. Zobaczymy. Chcemy pójść szeroko, chcemy podyskutować o całym tym ponad 40-leciu, zastanawiając się nad kwestią właśnie oporu, wychodząc zresztą od tego, czym taki opór jest, czy jest tylko i wyłącznie opór w postaci walki zbrojnej, czy walki fizycznej. Proszę Państwa, kto dzisiaj z nami będzie? Grono uczestników jest bardzo zacne i szacowne, specjalistów od zagadnienia, tak jak wczoraj, tak i dzisiaj. Witam w naszym gronie panią dr Małgorzatę Homel-Usińską, jedną z najbardziej znanych badaczek zajmujących się opozycją demokratyczną w Polsce w latach 70. i 80. Dzień dobry, pani doktor. Witam pana doktora Tomasza Kozłowskiego, człowieka, który zajmował się solidarnością chłopską w latach 80., ale też bada schyłek ustrojowy, systemowy w Polsce w latach 80. Witamy pana doktora. I na koniec witam pana profesora Janusza Wronę, człowieka, którego badania zainicjowały nowe spojrzenie na historię Polski Ludowej. Przypomnę tą pierwszą ważną pracę z roku 95 o systemie politycznym. Pojęcia wtedy wprowadzone, typizacja wtedy wprowadzona i pewna narracja obowiązuje, jest stosowana. Do dzisiaj pan profesor zajmuje się owymi systemami politycznymi, ale też historią i uniwersytetów PRL-u, systemu politycznego, elit ówczesnych. O tym zresztą dzisiaj będziemy rozmawiać. Witamy pana profesora bardzo serdecznie w naszym gronie. Proszę Państwa, opór w stosunku do tego, co się wydarzyło po roku 1944. Wczoraj się zastanawialiśmy nad różnicą między oporem a adaptacją. Zresztą pan profesor Janusz Wrona bardzo często używa tego określenia o adaptacji do sytuacji, jaka miała miejsce po zakończeniu II wojny światowej. Kiedy mówimy o adaptacji społeczeństwa, to mamy na myśli chyba ową wieś przede wszystkim, bo tak jak w II Rzeczpospolitej 80% ludzi mieszkało na wsi, to ten schemat ułożenia społecznego nie zmienił się przecież po roku 1944. Teraz zastanawiam się właściwie przeciwko czemu w roku 1944 wieś, bo zacznijmy od początku, wieś miałaby się buntować. 8 września 1944 to jest reforma rolna. Ci, którzy wcześniej ziemi nie posiadali, mieli tę ziemię wreszcie dostać. Wczoraj pojawił się wątek, zresztą przeze mnie zaproponowany, pewnej moralnej odpowiedzialności za przejmowanie tej ziemi, bo przecież to była ziemia zabrana innym osobom, właścicielom ziemskim arystokracji czy ówczesnemu ziemiaństwu. Jest pytanie, na ile chłopi utożsamiali się z ziemiaństwem i z tym porządkiem rzeczy polegającym na tym, że ziemiaństwo ziemię posiadało, a chłopi na tej ziemi po prostu mieli pracować. Więc po 1944-1945 roku przeciwko czemu chłopi ewentualnie mieli się opierać? Przecież system w swoich założeniach ustrojowych niósł dominację klasy robotniczej i chłopskiej, wyrównanie dysonansu i dysproporcji społecznych, dysproporcji historycznych na rzecz podniesienia tych, jak to pisał Marx, grup wcześniej upośledzonych. Szanowni Państwo, czy chłopi po roku 1944, zwłaszcza w tym momencie apostolskim do roku 1956, mieli rzeczywiście przeciwko czemu się buntować? I w związku z tym, jak ewentualnie zamieścić i umieścić ich postawy w stosunku do podziemia niepodległościowego, które, jak się wydaje, ale tutaj oddaję Państwu głos, swoje zaplecze społeczne, ale też i, no mówiąc najogólniej, aprowizacyjno-żywnościowe, logistyczne, czerpało na wsi, bo przecież innego rezerwuaru tego rodzaju rzeczy być nie mogło. Panie profesorze.
Dziękuję. Przepraszam. Dziękuję za wywołanie. I może powiem, zacznę od tego, że ja tutaj występuję w roli człowieka, który te problemy, sprawy dotyka, bada źródłowo, ale też w jakiejś mierze świadka historii. Dlaczego? Dlatego, że zarówno ze strony mojego ojca, jak i mojej mamy, rodzice byli rolnikami. Ja jako młody chłopak, powiedzmy taki kilkunastoletni, spędzałem na wsi wiele czasu, a ponieważ miałem zainteresowania historyczne, to zarówno z jednym dziadkiem, jak i z drugim przeprowadzałem zawsze bardzo różne rozmowy. I powiedziałbym, one mi utkwiły, dlatego że często opinie wyrażane wtedy, czasami one były szokujące nieraz dla mnie z racji spraw podręcznikowych, edukacyjnych w czasach edukacji szkolnej w PRL, one dopiero dotarły do mnie wtedy, kiedy sięgałem do źródeł, więc źródeł archiwalnych. Więc pierwsza rzecz jest taka, jak reaguje wieś na wejście systemu komunistycznego. Tu wczoraj chyba profesor, jeden z rozmówców powiedział o tym, że o rzeczy, którą ja doskonale wiem właśnie z relacji mojego dziadka, o pobycie Armii Czerwonej na ziemiach polskich, to znaczy do linii Wisły, bo pamiętajcie, to jest pobyt od lipca do stycznia, a dopiero te przejście tak zwane następuje w styczniu 1945 roku. To jest kilka milionów żołnierzy, którzy są zakwaterowani przede wszystkim na wsi. No właśnie, no, opowiadano mi, jak to wyglądało na przykład jeżeli chodzi o funkcjonowanie właśnie takiego rodzinnego domu, gdzie był taki swoisty lazaret dla czerwonoarmistów. Jak to wyglądała sytuacja? Ale do czego zmierzam? Wtedy następowała interakcja. Pamiętajcie o jednej rzeczy, o której się jakby rzadko mówi, szczególnie w kongresówce. Tak sobie tak obliczałem. Mój dziadek był rocznik 1900. W roku 1944 miał 44 lata, ale on zawsze mówił, ja skończyłem 7 klas szkoły podstawowej. Jakiej? Rosyjski. W związku z tym język rosyjski był z taką naturalną formą komunikowania, więc nie było problemu tych interakcji z żołnierzami sowieckimi, choć mówię, oczywiście oni byli pilnowani. Ja pamiętam po raz pierwszy w latach 60. usłyszałem, że wiesz, ale zawsze tam były tak zwane niebieskie otoki. No, dzisiaj wiemy, że to charakterystyczne dla funkcjonariuszy, znaczy oznakowanie funkcjonariuszy KWD. I co jest istotne, to jest kwestia pokazania właśnie w ramach tej interakcji, jak wyglądał system rolny w systemie sowieckim, czyli głównie chodziło o kolektywizację i najbardziej traumatyczne rzeczy, tam jak dziadek opowiadał z tych relacji, to działy się na Ukrainie. Dziś je znamy, pamiętamy, to był moment roku 1944, kiedy świadomość była zupełnie inna, ale ja jeszcze jedną rzecz znalazłem. Jakie pismo było najbardziej rozpowszechnione na wsi? To był, uciekła mi w tej chwili nazwa, to był wydawany przez w Niepokalanowie, proszę mi przypomnieć, taki wielonakładowe, kosztujące tam 2-3 grosze. Ja kiedyś sięgnąłem do tego czasopisma i byłem zaskoczony, jak tam było wiele informacji na temat tego, co się dzieje właśnie znowu w Związku Sowieckim. I to w kwestiach związanych z rolnictwem. Więc sprawa kolektywizacji, jakby nieuchronności kolektywizacji przesiąknie duszę polskiego chłopa już w roku 1944. Bo ja pamiętam słowa dziadka, który mówił w rozmowach w rozmowach z jednym z Ukraińców, że żołnierzy sowieckich, że słuchajcie, nie ma mowy, u was będzie to samo. To jest o tyle istotne, że tutaj wczoraj pamiętam też brałem udział we fragmencie, w jakim wysłuchałem, mówi się o tym dobrze, ale komuniści w 1945, 6 do 7 zaprzeczali. To nie miało znaczenia, zaprzeczali, że kolektywizacji nie będzie. Chłop się obawiał i ten rok 1948 nie był dla niego zaskoczeniem, w sensie on był zaskoczeniem, że już to się robi, ale w sensie psychologicznym odrzucało to od komuny. Kolektywizacja oznaczała utratę własnego gospodarstwa, prywatnej własności ziemi. To był chyba taki zasadniczy, najważniejszy, uważam, punkt, który będzie do roku 1956 dominował postawę wsi wobec nowej władzy do 56, dlatego że odejście w październiku od kolektywizacji, które zainicjował Gomułka, to znaczy dał możliwość odejścia, spowodowało, że tutaj nastąpiła stabilizacja na wsi, jeżeli chodzi o stosunek do władzy. No, to jest taka kontrowersyjna teza, ale ja ją popieram, że wieś potem stała się takim elementem praktycznie aż do roku 80. Pewnego oparcia dla władzy, komunistycznej. Ta skala protestów, oporu była niewielka w porównaniu z tym, co się działo w miastach. I tam dochodzi jeden bardzo ważny element. W czasach PRL-u mówiono rewolucja edukacyjna czy oświatowa. Tak, ona naprawdę działała w sensie takim, że bardzo chwalono sobie możliwość awansu chłopskich dzieci. Pamiętajmy, tutaj wspomniałeś już, że to przecież większość mieszkańców wsi, 70% na początku, społeczeństwa, te mieszkańcy wsi, możliwość edukowania. Tym bardziej, że wiadomo, że w latach, koniec lat 40., 50. komuniści stosowali tutaj pełną socjotechnikę, wyciągali te dzieci ze wsi, by, ja to zawsze tak żartobliwie mówię, stworzyć taki korpus janczarów, pokolenie ZMP, które miało po prostu być oparciem dla tego systemu. Tak, ale to oznaczało rozwiązanie dwóch problemów. Że wieś mimo reformy realnej była i tak przeludniona, czyli nie można było dać tej ziemi wszystkim i zostawić ich na to rodzeństwo, rozrodzona wieś na wsi, a dwa, no, była taka naturalne dążenie do wyjścia z tej wsi i do takiego awansu cywilizacyjnego. O tym też mówiła moja mama, która, no powiedzmy, opowiadała mi, że jej mama tego nie rozumiała, ale ojciec rozumiał, że ona musi wyjść ze wsi, czyli po prostu wyjść i edukować się, a następnie jakby zostać w mieście. To była cecha dominująca, myślę, jeżeli chodzi o polską wieś. No a komuniści to zapewnia. Ja
przepraszam, od razu dopytam. Mama, czyli kobieta, może to dla kobiety była kwestia rzeczywistego awansu i zmiany takiego ułożenia zawodowego, bo mężczyźni, niekoniecznie nie, mężczyźni wiejscy z wykształceniem łączyli kwestię podniesienia swojego statutu finansowo-społecznego.
Tak, zgadza się, bo między innymi też pytałem mamę, bo ona w 46 roku wybywa. Ja pytam, na początku są jakieś tam kursy scenopisania i tak dalej, potem praca biurowa. Z czego to wynikało? No, wynikało z faktu, że powiedziała, że ją nigdy nie interesowała kariera żony rolnika, bo to było bardzo ciężkie. I zawsze, zresztą przed wojną tą edukację zaczynała w gimnazjum kupieckim, popierał to ojciec, zawsze chciała wyjść. I powiedziała, że właściwie tak, kobiety szczególnie były uczulone na to, żeby tę wieś opuścić. Czyli, ale to jest taki przykład pokazujący, że komunizm dawał możliwości tego awansu społecznego, tą ścieżkę awansu poprzez tą zwaną rewolucję edukacyjną. I to nie jest tylko problem tych pierwszych lat. Ja znowu, ponieważ zawsze, jak mówię, jako historyk byłem na wsi, pytałem różnych ludzi w rozmowach, jak to było na przykład w latach 70-tych, 80-tych też. Jeżeli wsiączono na komunę, to mówiono, że jednak bardzo istotne jest to, że daje szansę na tą edukację, czyli na awans taki cywilizacyjny dla dzieci, chłopskich dzieci, tak bym powiedział. No, łącznie, proszę Państwa, z tym, co, ja nie wiem, czy Wy pamiętacie, że były tak zwane punkty za pochodzenie. Paradoksalnie, znaczy ja w mieście się oburzałem, bo to nie dawało równości szans, ale paradoksalnie gdzieś to dobrze przyjęła, że są punkty, które wyrównują te naturalne różnice takie cywilizacyjne między miastem a wsią i to wiele chłopskich dzieci, chłopaków, dziewczyn dzięki temu dostało się na studia. Natomiast, więc podkreślam, kluczem jest kwestia stosunku do własności ziemi. Dlatego pamiętajmy o kolektywizacji w takich kategoriach. Ja zawsze mówię, że nie docenia się jednej rzeczy. Mówi się o poznańskim czerwcu, zaczyna się generalnie, gloryfikuje się bunt robotników. Nie. Pierwszym buntem był bunt chłopski w skali masowej, nieporównywalny tego, co się działo, myślę, chociażby roku 56, to znaczy o wydarzeniach lata 56. Bo to był masowy bunt, gdzie ponad 500 000 chłopów zostało ukaranych, czyli poddanych represjom, bunt przeciwko kolektywizacji. Mało tego, pamiętam, że w materiałach Bermana kiedyś znalazłem, że autentycznie partia traktowała to jako wielką porażkę. Porażkę ideologiczną oczywiście. Nie udało się zrobić czegoś, co było jakby kanonem, co miało być podstawą budowy systemu. Ale potwierdzają to jeszcze jedne dokumenty, mianowicie protokoły rozmów naszych delegacji, jak pojechały do Moskwy. Tam był jeden temat zawsze. Lata 60., lata 70., nawet jeszcze w 80. Dlaczego u was jest ta wieś nieskolektywizowana, nieuspółdzielczona? Dlaczego jest to prywatną własność ziemi? To był wyłom w systemie, który się nie podobał także w Moskwie. Na szczęście Gomułka był tu uparty i potem to może była bardziej retoryka, a Gomułka był uparty, dlatego że rozumiał skalę poparcia wsi, albo inaczej skalę, jaką daje wieś dla władzy. No, oczywiście tutaj bardzo istotnym elementem jest Kościół, który zdecydowanie bronił tej wartości, jaką była własność ziemi. Ja nie wiem, czy też tutaj przewołano wczoraj te rozmowy Gomułki z Wyszyńskim. Ja kiedyś tak dokładnie przestudiowałem. Tam się ten problem wsi i rolnictwa pojawia nieustannie, gdzie no Gomułka, pamiętajmy, że pod 56 rozpoczynają się te tak zwana socjalizacja wsi, to znaczy chociażby kółka rolnicze, potem spółdzielnie kubek rolniczy. I jak nasz prymas zwraca Gomułce uwagę, że wieś tego nie akceptuje, że traktuje to jako recydywę powrotu do kolektywizacji. I ostatni moment, żeby postawić ten problem własności ziemi. Proszę Państwa, w latach 80. to PSL walczy, to znaczy ZSL walczy o tak zwany chłopski zapis w konstytucji. On ostatecznie bodajże w 83 się pojawia. Czyli chłopi chcieli mieć tą kropkę nad i, potwierdzenie, mamy zagwarantowania konstytucyjnego własności ziemi. Ja powiedziałbym, to jest klucz i z tego klucza wynika właśnie opór wobec władzy komunistycznej. Ale też pamiętajmy o jednej rzeczy. Wieś zostaje spacyfikowana. To kiedyś profesor Jarosz powiedział o tym, że Państwo chyba najlepiej wiecie, badania IPN-owskie pokazują, że potem skala kolaboracji wymuszonej, kolaboracji ludności wiejskiej z aparatem bezpieczeństwa była bardzo duża. Ja też mam tu takie prace doktorskie, które pokazują, że jak tam kogoś osaczano, to dzisiaj w materiałach znajdujemy, że donosiło na niego 10, 20 czy 30 gospodarzy, prawda, gdzieś tam z otoczenia i tak dalej. Oczywiście to było na zasadzie wymuszonej, bo skala represji wobec wsi była ogromna. I to zaczęła się od roku 40, powiedziałbym, 5, trwała także po roku 47. Więc ja uważam, że wieś została w sensie politycznym też spacyfikowana, czyli no, bano się po prostu tejże władzy, opresyjnej władzy w okresie stalinowskim. Po 56 roku, tak jak społeczeństwo już się mniej bało tej władzy, albo no, właśnie w ramach tej adaptacji do systemu, to można powiedzieć, przyzwyczaiło się do tej władzy, także wieś w jakiejś mierze już tutaj ten opór na wsi był szczątkowy, wręcz incydentalny, bym powiedział. Natomiast on był jeszcze w sensie politycznym, kiedy było PSL i nadzieja, że Mikołajczyk wygra wybory. Choć ta nadzieja już po referendum czerwcowym gasła na wsi. Natomiast klęska Mikołajczyka w wyniku sfałszowanych wyborów do Sejmu w styczniu 1947 roku spowodowała, że chłop ma tą umiejętność przystosowania się, że nie ma innego wyjścia. Dzisiaj używamy pojęcia geopolityka. Ja tak sobie teraz uświadamiam z rozmów z dziadkiem, a proszę Państwa, te rozmowy trwały długo, bo dziadek miał takie jedne pole 5 kilometrów i był wóz z końmi, prawda? Jak się jechało 5 kilometrów tam gdzieś na te pole, to te rozmowy. I ja dzisiaj sobie pomyślałem, że on mi mówił o tej geopolityce powojennej, że na ruskich, w słowach, na ruskich nie ma siły, po prostu. Nie ma siły, to jest potęga i musimy się dostosować, czyli ta kwestia adaptacji, ona bardzo wyraźnie występowała. Także no, to tyle może refleksji, bo nie chcę przedłużać, jeżeli chodzi o te problemy, które się łączą z stosunkiem, takim dosyć zniuansowanym stosunkiem wsi do tego nowego systemu. Oczywiście tam jest problem teraz żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ja powiem od razu, że...
Dopytać, czy... prawda, bo o to chciałem dopytać, bo...
Właśnie, ale ja powiem od razu, zniuansowany stosunek, proszę mi wierzyć. Dziadek był w Armii Krajowej, tam nawet w jakiejś placówce tej gminnej był komendantem. I ja go pytałem wtedy, bo wiadomo, co pisały w latach 60., 70. podręczniki oficjalne o tych, nazwijmy, bandytach. Więc ja pytałem, jak wyglądała ta, dzisiaj mówimy, opozycja niepodległościowa, czy zbrojna i tak dalej. To było zniuansowane stanowisko. Opinie, które wtedy słyszałem, były takie, że naprawdę to ten problem bandycenia występował i on odbierał, że to była masa ludzi, którzy, czy wśród w tym gronie, które on oceniał, byli ludzie, którzy te patriotyczne pobudki mieli zupełnie gdzieś daleko, albo one były tylko frazesami w rzeczywistości, mówi to, to były działania takie, które kluby nie przynosiły. Właśnie te rekwizycje, zabory różnych rzeczy i tak dalej. Także zresztą to nie tylko mówi to powieść dziadka, ja po prostu później w latach 90. miałem też możliwości rozmów na temat ludzi, którzy się pojawili w materiałach wtedy jeszcze nie IPN-owskich, ale materiałach ujawnionych, jeżeli chodzi o Urząd Bezpieczeństwa. Oceny były zróżnicowane tych postaw i tych działań, tyle powiem. To nie tak, to znaczy to na pewno nie były kolor czarny i biały, tylko jednostkowe. Zresztą ja go rozumiem, bo jeżeli była akcja podziemia, która dotknęła daną wieś, daną społeczność, to więzy krwi decydowały. No dobrze, oskarżano o to tamto, ale zamordowano X-a Y-ka, który był stryjem, bratem, który miał dzieci, rodzinę i tak dalej. W związku z tym, no powiedziałbym, takie przyziemne sprawy decydowały o poparciu lub niechęci do tego typu działań. Dziękuję.
Ja tak się właśnie zastanawiam, czy nie te kwestie osobiste, właśnie znajomości, czy więzów rodzinnych decydowały, że ktoś w takim czy innym wymiarze wspierał podziemie, albo tego nie, jego nie wspierał. Nie robię, nie. Jestem w stanie założyć, że z tych samych względów jakaś rodzina mogła identyfikować się z działalnością Urzędu Bezpieczeństwa, bo ktoś tam pracował, miał z tego dodatkowe profity. I użyłeś tego określenia, tej takiej pragmatyki wiejskiej. Chłop sobie zawsze jakoś w dziejach radził. Dzisiaj jak czytamy prace dotyczące mentalności folwarcznej, która ma obowiązywać także i w naszych czasach na zasadzie długiego trwania, no to jest ten element takiego pragmatycznego przystosowania się czy dostosowania się do otaczającej rzeczywistości. A tylko jeszcze jedno pytanie, a może jakaś refleksja, wątek, bo zastanawiam się, czy w roku 1945 i kolejnym, a przecież to jest ciągle to samo pokolenie, czy ta ludność wiejska miała jakieś wspomnienie roku 1920 i tego, co tutaj się działo, 19-20, tworzenia tych komitetów rewolucyjnych, siłowego odbierania ziemi, to jest z jednej strony, a z drugiej strony tego, co się działo z takimi chłopami, którzy podejmowali podobne działania, kiedy państwo polskie wracało na utracone tereny. Ci ludzie ponosili bardzo taką surową karę, łącznie z karą śmierci za zdradę ojczyzny. Czy pamięć tego wydarzenia była? Ja byłem tak historiograficznie karmiony przez długi czas, no tego ostatecznie nigdy dowodnie mi się nie udało stwierdzić, że w dwudziestoleciu międzywojennym wszyscy świetnie wiedzieli, co się dzieje na wschodzie, wiedzieli, czym jest komunizm, czym jest kolektywizacja i co to znaczyło wielki głód na Ukrainie. Ale jeśli powiem, że jeszcze w roku 1930 ponad 10% społeczeństwa w Polsce to byli analfabeci, i kiedy rozpoznaję kwestię dostępności prasy, a także kiedy śledzę rynek prasowy i jakie tytuły miały największą liczbę wydrukowanych egzemplarzy, a jakie mniejszą, jakie były nakłady, mówiąc wprost, bo wypadło mi to słowo, to jest mi trudno uwierzyć w to, że to społeczeństwo rzeczywiście ono było nasączone wiedzą na temat tego, co dzieje się dookoła. Na pewno pod koniec lat 30. na temat tego, co się w geopolityce dzieje i że za moment może być jakaś wojna. Natomiast czy wcześniej interesowano, wiedziano, mam wątpliwości. Więc takie moje dodatkowe pytanie, czy istniało jakieś takie z tyłu głowy, czy istniał z tyłu głowy znak zapytania, że może się coś powtórzyć, no ale to by zakładało, że wiedziano, co było wcześniej. Czy chłopasz tak był świadomy? No nie. Bo... No właśnie,
nie,
prawda?
Nie był świadomy.
To chyba korzystny z okoliczności, jakie się zdarzają.
Kiedy zapytałeś jeszcze o rok 20 czy 19, to ja pamiętam, jeden i drugi dziadek brał udział, znaczy został powołany do wojska, czyli brał udział w walkach i o tym opowiadał, ale oczywiście w walkach, nazwijmy o tą suwerenną, jak dzisiaj ładnie mówimy. Nawet jeden z tych dziadków trafił do niewoli bolszewickiej i jakieś tam pytałem o relacje po pół roku, już po podpisaniu tych porozumień został zwolniony, więc tutaj nie traktował tego jakiejś tam wielkiej traumy. No, też mówi, że istotną rolą była ta jego znajomość języka rosyjskiego. To komunikacja, jak wszędzie, prawda, że na takim bardzo dobrym poziomie, mówi, te 7 klas szkoły powszechne, jak to mówiono wtedy. Natomiast to, o czym wspomniałeś, to pewna budowanie świadomości chłopskiej, czym jest komunizm, to ta Armia Czerwona. Czyli ta Armia Czerwona, te kilka milionów ludzi i te interakcje między półroczne minimum, prawda, które były nieuchronne, następowały, które uświadamiały, co nas czeka i co tutaj co czeka wieś, jaka jest perspektywa.
Bo ale nawet... to są te reakcje z II wojny światowej, a nie z wojny polsko-bolszewickiej.
Nie, z II wojny, tak. Z polsko-bolszewickiej to była tylko kwestia, nie spotkałem się, przynajmniej tu Podlasie dotyczy, czy powiat krasnystawski, żeby ktoś wracał do jakichś sytuacji takich, gdzie mamy te ruchy rewolucyjne, jak działania i powiedzmy tam próba rozliczenia. No jest jeden element, nie ukrywajmy, w tych wszystkich relacjach, które ja pamiętam z tego okresu, no dzisiaj powiedzielibyśmy antysemicki. Szczególnie on wystąpi po II wojnie światowej. To się pojawia, że czy działalności praw bezpieczeństwa, czy gdzieś pojawia się, że no to pamiętaj, to byli Żydzi, słyszałem, którzy kreowali ten system, budowali i tak dalej, tam nawet podają pewne nazwiska. Oczywiście ci, co przybyli, bo też zawsze praktycznie ta ludność na miejscu nie przetrwała, to jest jasne, nie przetrwała. A przy tym jeszcze ten antysemityzm jest o tyle ciekawy, że on jest taki zwerbalizowany, bo ja przy okazji kiedyś pytałem, a czy ktoś jednak przetrwał Holokaust. No i na przykład przetrwała kobieta, która w okresie międzywojennym wyszła za Polaka, została wykluczona ze społeczności żydowskiej, ale to była Żydówka. Natomiast mówi, wszyscy wiedzieli, że jest, ja mówię, i nikt jej nie zdradził. Czyli całą okupację, ona się nie ukrywała, po prostu była, natomiast no, Niemcy tej świadomości nie mieli, czyli nie było tego donosu i tak dalej. Czyli, no, czyli ten element występował. Poza tym, znaczy mówię, to tak mówimy, ten stereotyp żydokomuną się kształtował i to był widoczny na wsi. To z relacji pamiętam. Zresztą nie tylko ja, bo potem w takich pracach studentów też moich widzę, że oni też w rozmów z dziadkami jeszcze albo pradziadkami mówią, że też to dostrzegali.
W takim razie mam do was pytanie, bo my mówimy o takim oporze fizyczno-instytucjonalnym przeciwko państwu jako takiemu. Ale przecież to, co się dzieje w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, to jest też wielki projekt społeczny. I ten projekt miał nieść określoną przebudowę w bardzo wielu segmentach życia, poczynając od życia codziennego, przez kwestie mentalności, religijności, tradycji, właściwie wszystkiego, co człowieka kulturowo, psychicznie i społecznie formatuje. I zastanawiam się, na ile w tej dziedzinie, kiedy system staje się już stabilny właściwie po 1947 roku, na ile w tej dziedzinie dochodzi do jakiegoś oporu w tej społeczności. To znaczy, czy ci ludzie rzeczywiście akceptują nowy format, który chce się im przedstawić, a być może narzucić. I kilka zagadnień z tym związanych, a propos takiego oporu różnorako rozumianego, bo przecież emigracja wewnętrzna też jest rodzajem przecież oporu i zaakceptowanie tego, że jest z jednej strony świat oficjalny, a z drugiej strony świat mojej prywatności. Profesor Janusz Wrona parę razy odwołał się do kwestii tego boomu edukacyjnego, który zresztą był sztandarowy już w manifestie PKWN-u. Ja swego czasu z różnych względów musiałem się tymi rzeczami zajmować i kiedy czytałem dokumenty z tym związane, a nie tylko z lat 40. i 50., ale też 60., 70., a propos tego, chyba użyję słowa mechanicznego wpychania ludności wiejskiej do szkół i do szkolnictwa wyższego, to władza poniosła tutaj porażkę już na samym początku. A sam świat akademicki, którego nie udało się zmienić do końca po roku 1944, znaczy wymienić na coś nowego, też nie był zainteresowany, ludźmi, którzy nie byli zainteresowani kształceniem się. Znaczy sama ludność wiejska w pewnym momencie nie chciała się kształcić, bo to było dla niej, myśmy o tym wczoraj troszkę rozmawiali, to nieopłacalne pod wieloma względami, być może za wyjątkiem kobiet, które kształcąc się i idąc do miast, podnosiły swój statut społeczny i finansowy i zmieniały swoje położenie pod każdym względem. Powiedziałeś, że twoja mama nie chciała być żoną rolnika.
Gospodarza, tak.
Ja też, kiedy zadaję to pytanie o oporze wobec przemian społecznych i kulturowych, to też przywołam na myśl dla odmiany moją mamę, która pochodziła z jednej z wsi, no dzisiaj to jest właśnie część Lublina, ale w latach 70. to była wieś podlubelska,
i dotknął ją taki ciekawy rodzaj chyba jednak ostracyzmu społecznego, to znaczy jej rodzina stricte, to znaczy jej mama, jej rodzeństwo było bardzo dumne z tego, że ona jako jedyna idzie do miasta, idzie studiować, i, no, był jakiś powód do dumy, ale to był powód do dumy tylko w domu, w którym oni przebywali. Natomiast dla otoczenia dookoła był to jakiś rodzaj, nie wiem czy zdrady środowiskowej, to może jest za mocno powiedziane, być może jakieś niechęci, straty czasu, że ona tam pójdzie, nie założy rodziny, albo zwiąże się z kimś z miasta i w związku z tym straci kontakt z tą społecznością. Być może, tak jak powiedziałem, był to rodzaj zazdrości, że tej mojej mamie się udało, bo ona była jakoś tam najlepszą uczennicą w podstawówce, w liceum i tak dalej. Ale wieś opierała się. Kiedy przeprowadzałem wywiady z różnego rodzaju osobami, które odpowiadały za szkolnictwo nie tylko wyższe, ale różnego innego rodzaju w PRL-u, to ci ludzie tak do dzisiaj mają w sobie zakodowane, żeby mówić, no tak, to było ważne, to było podniesienie rangi, to było wyrównywanie tych wielowiekowych strat, ci ludzie tworzyli to społeczeństwo, walczyli w wojnach, wreszcie postęp cywilizacyjny ich dotykał, ale ta ludność wiejska uczyć się w wielu wymiarach nie chciała. Państwo proponowało nowe ułożenie relacji między kobietą a mężczyzną. Kobieta na traktory, kobieta robiąca karierę. Czy te kobiety wiejskie rzeczywiście chciały partycypować w czymś podobnym? Państwo instytucjonalnie promowało równość między mężczyzną a kobietą, ale przecież dobrze wiemy, pokazują to badania pierwszej z brzegu, która mi przychodzi do głowy, dr Natalii Jarskiej, że ten mechanizm wyrównania był sztuczny i kobiety i tak nie były w stanie wyjść poza narzucone wcześniej kulturowo role społeczne, to znaczy matki i żony. Nie wspierał, państwo wspierało to tylko formalnie, na kościół tego, jak sądzę, nie wspierał w jakimś wymiarze praktycznym. Czy chłop nie opierał się też przeciwko nowemu etosowi pracy? Bo to by zakładało, ten nowy etos pracy wiązał się ze sprawą takiego poświęcenia na rzecz państwa. Kiedy czytam o relacjach chłop a właściciel ziemski przed 1939 rokiem, to właściwie ideą chłopa było to, żeby raczej być bumelantem, bo dziedzic wykorzystywał i nie płacił uczciwie. Więc ten chłop, on, ja być może się teraz mylę, to proszę o sprostowanie, skrytykowanie. Więc ten chłop nie miał w sobie wyrodzonej, nie miał w swoim genotypie kulturowym naturalności związanej z tym, że praca jest ważna i buduje mój status społeczny. Raczej praca była źródłem takiego bogacenia się dla komfortu życia, ale żadne wyższe wartości się z tym nie wiązały. Czy chłopi i tutaj się nie buntowali? I w końcu kwestia stosunku chłopów do takiej codzienności polityczno-partyjnej. Przecież ktoś był pierwszym sekretarzem w gminie. Ktoś odpowiadał za to, żeby organizować sobie sprzęt. Ja już nie mówię o tym przysłowiowym później sznurku do snopowiązania. Czy chłopi nie buntowali się przeciwko państwu, które formalnie deklarowało różnego rodzaju wielkie hasła, no a rzeczywistość skrzeczała? Być może odnajdziecie też inne przestrzenie takiego oporu ewentualnego, albo może nie oporu wobec tych przemian kulturowo-społecznych, którym to społeczeństwo było no przecież mocno poddawane. I kończąc to długie bardzo pytanie, ale chciałem tak szeroko wam zarysować tę perspektywę, przypomina mi się gdzieś zebrana relacja, którą od czasu do czasu przypominam, o człowieku, który przyjechał do miasta na początku lat 60. i zainstalował się w pokoju, który wynajmował, pochodził z jakiejś, no powiedzmy, prowincji, używając języka dzisiejszego, i zobaczył, że w pokoju jest, to chyba używano takiego określenia, kozetka, taka kanapa, którą się po prostu podnosiło do góry, i jak podniosłem do góry, to była pościel w środku. Więc on otworzył tą kanapę, podniósł do góry i wszedł tam do środka, myśląc, że tam się śpi. To pokazuje, jaki szok cywilizacyjny towarzyszył temu człowiekowi, kiedy on przeniósł się ze wsi do miasta. Ale to nie jest koniec tej historii, bo ja mówię o oporze. I co on zrobił z tym narzędziem, które podnosi komfort spania? Otóż nie korzystał z tego narzędzia, tylko tak jak do tej pory spał na ziemi. Oddaję wam głos. To może pan profesor Janusz Wrona rozpocznie. Też jako świadek historii trochę.
Nie chciałbym tutaj zmonopolizować tej rozmowy, dlatego czekam na inne głosy, ale ja myślę, że to był przypadek incydentalny. Natomiast zgadzam się z jedną rzeczą, że jeżeli chodzi chociażby o tą kwestię kształcenia, do której z uporem będę wracał, dobrze, kształciły się jednostki, tylko proszę pamiętać, że to wieś stanowiła podstawę struktury społecznej, więc jeżeli mamy nawet sytuację, że w rodzinie jest kilkoro dzieci, a jedna idzie na te studia, ma chęć w ogóle do tego, by się dalej uczyć i wyjść, no to w skali masowej, no to tworzy powiedzmy taki proces wychodzenia, mówimy szeroko, ludności chłopskiej do miast. Bo oczywiście, jeszcze, to była naturalna selekcja, przecież tak jak dzisiaj, nie wszyscy chcieli się uczyć, czy dzisiaj chcą się uczyć. Szły jednostki, które miały ambicje, predyspozycje, nazwijmy intelektualne, do tego, by się uczyć. Natomiast ta władza nie dawała barier. Bo pamiętajmy, nie dawała barier, dlatego że dawała tę edukację łącznie z tymi bursami. Oczywiście to był element projektu szerszego, budowy tego nowego człowieka, z ukształtowania go, mówię, dla tejże władzy. Natomiast praktycznie tej bariery, nazwijmy ekonomicznej, która nieraz się pojawiała, szczególnie po roku 89, pojawiła się, był taki moment, jeżeli chodzi o kształcenie, że bariera ekonomiczna uniemożliwia, nie było. I to traktowano zawsze jako bardzo istotny element, taki korzystny, albo można powiedzieć, no, który w jakiejś mierze zbliżał do tego systemu. Natomiast no, jeszcze ważna kwestia, o której znowu powinniśmy jakby ją przypominać, to jest kwestia relacji na wsi, takich relacji rodzinnych. Bo nawet mówimy dzisiaj o sprawach związanych, że mamy aparat bezpieczeństwa, ale przy dokumentach coś się nieraz znajduje. No, trzeba powiedzmy, szczególnie kiedy tam patrzyłem na historię Kościoła w tym okresie. To jest bardzo istotne, że XY jest moim kumem, jest moim swatem i to, że on jest partyjny, czy ma taką inną funkcję, jest drugorzędne. Lojalność była przede wszystkim względem rodziny. To też na poziomie, pamiętam, materiałów biura politycznego się pojawia, że jakby tracimy kontrolę, szczególnie w latach stalinowskich, nad wsią, dlatego że tam pojawiają się elementy, no nie jesteśmy w stanie zdyscyplinować po prostu aparatu, bo aparat bardziej jest lojalny wobec właśnie więzi rodzinnych niż wobec partii. Więc to był duży problem dla tych, którzy chcieli tą przebudowę tworzyć, ale to ułatwiało ten proces adaptacji, o którym wspomniałeś. Można się adaptować. To tak jak potem można było masę rzeczy załatwić, w cudzysłowie, załatwić, myślę, o latach 60., 70., no bo kum był szefem gminnej spółdzielni, więc te towary deficytowe były, można to było jakoś tam zorganizować, czyli można się było przystosować. I wieś się przystosowała do tego systemu, co w jakiejś mierze łagodziło rygoryzm, jaki ten system wprowadzał, prawda? Uprzywilejowanie na przykład tej, nazwijmy, nomenklatury partyjnej na wsi, bo przecież takowa też istniała. Ja bym powiedział, że te więzi rodzinne łagodziły te takie ostre granice, które chciała zbudować władza.
Bo ja zmierzam do następującego pytania. Czy w jakiejkolwiek formule chłop, który przyjął postawę adaptacyjną, a od wieków ma mu towarzyszyć pragmatyzm, był bazą społeczną dla ruchów opozycyjnych, począwszy od lat 70. Czy ktokolwiek z tych, którzy angażowali się w działalność opozycyjną, jeżeli chodzi o organizatorów, czy to są ludzie wiejskiego pochodzenia, czy oni biorą pod uwagę wieś jako bazę tego rodzaju oporu? Bo kiedy czytamy o polskich miesiącach, grudzień 70, Radom 76, już o Solidarności też sobie oddzielnie powiemy, no to są bunty robotnicze. No ale przecież ci robotnicy mają określone pochodzenie i trudno jest mi uwierzyć, że to są robotnicy mieszkający jak w roku 1905 w Łodzi tylko i wyłącznie w miasto. Przecież to są ludzie o określonym backgroundzie. Czy ten wątek wiejski, szukania poparcia ludności wiejskiej pojawia się wśród liderów opozycji zwłaszcza tych intelektualnych liderów opozycji, czy oni myślą o tym, żeby tych chłopów włączyć w perspektywę jakiegoś antysystemowego oporu w sytuacji, kiedy jestem w stanie założyć, że istnieje takie być może powszechne przekonanie, że po prostu chłopom też dobrze żyje się na wsi. Pamiętajmy, że w latach 70. to takie dobre życie wiejskie wchodzi w też pewien kanon popkultury. Przecież trylogia Chęcińskiego o samych swoich, zwłaszcza druga i trzecia część, umacnia taki propagandowy wizerunek ludności chłopskiej, której po prostu żyje się dobrze w słonecznej Polsce, na słonecznej wsi. Jak wygląda ta kwestia? No mówię, bo do tego zmierzamy. Czy chłopi są ważni w tym procesie rodzącej się opozycji? Czy opozycjoniści, którzy budują ten ruch od lat 70., nie czują pewnego oporu w stosunku do ludzi, których można oskarżać o pewien pragmatyzm i koniunkturalizm w stosunku do władzy? I wreszcie, czy opozycjoniści sami pamiętają o swoim pochodzeniu wiejskim, jeżeli takowe mają?
Chciałabym wrócić może jeszcze do poprzedniego wątku. Dużo i wczoraj, i dzisiaj dużo wypowiedzi kończyło się konkluzją o zdolności adaptacji ludności wiejskiej, o pragmatyzmie ludności wiejskiej. Wydaje się, że mimo tej traumy związanej z okresem do 56 roku, związanej z kolektywizacją, ze zniszczeniem PSL-u, kiedy zaistniała od 56 roku możliwość, potencjalna możliwość no, wywalczenia jakiegoś zakresu bardziej swobodnej działalności, widać, że w środowiskach wiejskich, czy szerzej w ruchu ludowym związanym co najmniej programowo, ideowo, a czasem personalnie z wsią, są te procesy właśnie zaangażowania, próby no, wygospodarowania przestrzeni dla własnej działalności. To wydaje mi się, że bardzo dobrze to widać w latach od października, od 1956 roku do 1958, bo w takich regionach rolniczych to właśnie ośrodki niewielkie, wiejskie, małe miejscowości i tam działające terenowe struktury, czy ZBOWiD-u, czy gminy ZSL-u, czy również na poziomie na przykład gminnych rad narodowych. Tam widać ten ruch personalny, kiedy na fali października pojawiają się nowi ludzie związani w poprzednim, zaraz po wojnie, tak, w tym okresie tuż po wojnie związani z PSL-em, nawet dawniej żołnierze podziemia czasu wojny i powojennego. I w tym pierwszym okresie października to oni są tą grupą taką, która dominuje w terenowych strukturach, jak wspomniałam, czy z BOWiD-u, czy ZSR-u. Więc i za ich obecnością, za ich aktywnością idzie zwerbalizowany wprost komunikat, że należy przywrócić niezależność ruchu ludowego. Więc kiedy pojawia się taka możliwość, to środowiska ludowe czy chłopi zaangażowani politycznie podejmują to wyzwanie. Po 58 roku te możliwości są zablokowane, ale wydaje mi się, że ten 56-58 rok, ten okres pokazuje potencjał tych środowisk wywodzących się jeszcze z PSL-u, takich środowisk wiejskich gotowych do politycznego zaangażowania w takich ramach, jakie stwarzał tamten czas. Jeśli chodzi jeszcze o ten wątek emancypacji, to wydaje mi się, że emancypacji kobiet ze środowisk wiejskich sprzyjały takie czynniki trochę niezależne od władzy, czyli związane z, nawet gdyby się cofnąć, z okresem wojny i powojnia, kiedy w ogóle rola kobiet się zmieniła, prawda? Wymuszona sytuacją, w jakiej znalazły się kobiety, które stawały się żywicielkami rodziny, czy po prostu sytuacja wymuszała na nich właśnie utrzymanie rodziny, a ta świadoma polityka państwa na sprzyjająca migracjom ze wsi do miasta jeszcze ten proces utrwaliła czy wzmocniła, zwłaszcza w stosunku do młodych kobiet. Są takie badania prasoznawcze nad publicystyką przyjaciółki i z zainteresowaniem czytam o tym, że od początku lat 50. była specjalna edycja przyjaciółki dla środowisk wiejskich, różniąca się nieco treścią i nawet językiem od tego wydania pisma, które było kierowane do środowisk miejskich. Czyli czy to świadczy, ten problem warto by było szerzej zbadać i warto to zasygnalizować, że żeby to element.
Małgosiu, na sekundę ci przerwę, bo akurat to jest bardzo taki ciekawy i ważny wątek, o którym ty poruszasz, tylko zastanawiam się, na ile władza nadążała za procesami, o których mówisz. Tak się akurat składa, że ja zeskanowałem sobie i przeczytałem wszystkie te przyjaciółki z lat 50. i rzeczy, i w ogóle pisma kobiece, i faktycznie, bo do czegoś mi kiedyś było to potrzebne, i właśnie to chciałbym kiedyś może bardziej wykorzystać nawet. I rzeczywiście jest tak, że pojawiają się takie dodatki czy segmenty dla pań mieszkających na wsi, tylko że to są takie, jeżeli chodzi o tematykę, która tam jest poruszana, to jest oczywiście jak z niczego zrobić coś, czy jak z niczego zrobić sobie fajne ubranie albo sobie fajnie umeblować mieszkanie. I do tego dochodzą porady związane z żywieniem i z gotowaniem. I zastanawiam się, czy to nie jest dowód tego, że może właśnie to było i był jakiś kierunek, ale jakby władza nie nadążała nad potrzebami tych pań.
Myślę, że to jest tak, że w centrum kreowana była polityka, a realizacja tej polityki, nawet jeśli chodzi o redakcję pisma, prawda, czy organizacje, które były dedykowane kobietom, czy chociażby cała ta służba doradztwa rolniczego, która dotyczyła przecież nie tylko spraw typowo gospodarczych związanych z rolnictwem, ale w którymś momencie tam jest też taki rozbudowany segment działalności dedykowanej kobietom, prawda, i związanej z prowadzeniem gospodarstw. No, potrzeby, znaczy wydaje mi się, że generalnie no, trudno sprowadzać wiele zjawisk do wspólnego mianownika, dlatego że różny był poziom rozwoju wsi w różnych regionach Polski, różny poziom cywilizacyjny, różne, była mowa przed chwilą o braku takiej podstawowej wiedzy, prawda, dotyczącej codzienności, nieumiejętności wykorzystania sprzętów, mebli, tak, no ale przecież to nie wszystkich dotyczyło, nie wszyscy mieli tego rodzaju problemy i nie we wszystkich przypadkach mówić można o takim cywilizacyjnym zacofaniu. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi na przykład o tę przyjaciółkę i taką publicystykę, rzeczywiście można by powiedzieć na dosyć takim podstawowym poziomie dotyczącą gospodarowania czy edukacji, w ogóle zachęty do edukacji, to jest to jakiś taki uśredniony poziom, a oczywiście potrzeby społeczności wiejskich, kobiet wiejskich były różnorodne, ale to był to, że w ogóle pojawiła się taka mutacja wiejska pisma dla kobiet, świadczy w ogóle o celowej polityce i docenianiu w ogóle kierunku tego rodzaju działań.
A Małgosiu, a te sprawy wieś jako background pierwszych ruchów opozycyjnych, to o czym pytałem na początku. Ja powtórzę jeszcze raz.
Tak. Pamiętam to pytanie. Wieś miała swoją specyfikę związaną z charakterem pracy rolników, z doświadczeniami ich z poprzednich lat, z mentalnością rolników.
Ja to chcesz powiedzieć,
że był to... Słucham?
Chcesz powiedzieć, że chłopi nie mieli czasu na to, żeby angażować się też w działalność opozycyjną?
Myślę, że no nie do końca. Myślę, że to była grupa, która była w szczególny sposób uzależniona od różnych instytucji, z którymi chłopi musieli współpracować. I w związku z tym, no właśnie, musieli być pragmatyczni, prawda, i ostrożnie postępować. I buntowali się wtedy, kiedy uważali, że ich interesy są zagrożone. I tych buntów było wcale nie mało, tak, z powodów ekonomicznych, religijnych. Więc gdyby tak prześledzić cały okres, nawet po 56 roku, prawda, i no to okazuje się, że takich kryzysowych sytuacji na wsi było bardzo dużo. Przecież proces wprowadzania socjalistycznych stosunków we wsi, czy po prostu taki, powiedzmy, jakiś kooperatyw, czy kolektywnego gospodarowania nie zakończył się z zakończeniem kolektywizacji, tylko różne pomysły pojawiały się co jakiś czas, tak jak na przykład spółdzielnie kółek rolniczych i te, w związku z tym protesty rolników w różnej formie no, pojawiały się lokalnie przez cały okres po 56 roku, więc wieś nie była zupełnie bierna, ale rolnicy bronili swoich interesów po prostu, pragmatycznie, tak bym to określiła. Natomiast też wydaje mi się, że no, trzeba mieć świadomość, że w drugiej połowie lat 70., kiedy pojawiła się jawna opozycja, to również w środowiskach inteligenckich, to nie były też liczne szeregi działaczy opozycyjnych, prawda? Więc proporcjonalnie wydaje mi się, że zaangażowanie środowisk wiejskich od 1977, potem 78 roku, zaangażowanie w działalność opozycyjną, czyli te komitety samoobrony chłopskiej, czy Tymczasowy Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, stworzony przez postać bardzo ważną dla właśnie rozwijania oporu na wsi, bo tak trochę w tej chwili trochę przeskakujemy z tematu na temat, ale wczoraj ten wątek ciągłości pewnej biografii pojawił się i myślę, że dziś warto o tym wspomnieć, o Henryku Bąku z Lisewa w dawnym województwie radomskim, który był około 1950 roku twórcą tajnej organizacji stworzonej w proteście przeciwko kolektywizacji, skazany na karę śmierci, zamienioną potem na karę więzienia, a po odzyskaniu wolności był cały czas zaangażowany w swoim, mieszkając w Warszawie, był zaangażowany w środowisku wiejskim właśnie w tym miejscu pochodzenia w okolicach Lisewa. No, w latach 70. był współtwórcą jednej z niezależnych organizacji rolniczych. No i w latach 80., o czym za chwilę będziemy mówić, był aktywnym działaczem Solidarności Rolniczej. Więc to jest bardzo dobry przykład pewnej ciągłości zaangażowania, prawda? Myślę, że aż takich biografii, tak zaangażowanych postaci dużo nie ma, no ale w ogóle wśród osób angażujących się w środowisku wiejskim w działalność niezależną jest kilka czy kilkanaście takich, które były w czasie wojny na przykład działaczami, żołnierzami podziemia niepodległościowego po wojnie, prawda, też i w czasie wojny byli w AK, a potem w latach 70. angażowali się w działalność opozycyjną, czy na przykład po wojnie byli działaczami PSL-u, a potem w latach 70. i 80. to są komitety chłopskie czy Solidarność.
Pan doktor Kozłowski.
Ja myślę, że tutaj warto zwrócić jeszcze uwagę na dwa aspekty. To znaczy, po pierwsze, w drugiej połowie lat 70. pojawia się pewne podglebie dla powstawania różnych niezależnych organizacji opozycyjnych na wsi, co wynika po prostu z pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Poza tym mamy tutaj jeszcze ten efekt właściwie wahadła, gdzie ekipa Gierka po dojściu do władzy stawia jednak na rozbudzenie pewnego konsumpcjonizmu, przemyślenie na nowo jakichś rozwiązań gospodarczych, wprowadzeniu wielu rozwiązań na kredyt. i po tym początkowej poprawie warunków życia, wynagrodzenia, pracy, mamy w drugiej połowie lat 70. spadek i wieś to odczuwa tak samo jak miasto. Poza tym pojawiają się jeszcze w drugiej połowie lat 70. próby wprowadzania różnych rozwiązań na wsi, które są niekorzystne dla rolnictwa indywidualnego, na przykład nowa ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym, czy jakieś inne kwestie dotyczące zaopatrzenia po prostu rolników w różnego rodzaju środki produkcji. Więc tutaj spotykamy ten aspekt, o którym wspominała dr Homa Jusińska, tak? Czyli rolnicy mają swój interes w tym, żeby wyrażać niezadowolenie przeciwko niektórym rozwiązaniom wprowadzanym przez władzę. A druga kwestia to jest to, że no właśnie wtedy już dla uproszczenia w środowiskach miejskich zaczyna się formować opozycja demokratyczna. Od 76 roku mamy właściwie boom. I teraz tutaj są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że część z tych organizacji, głównie Komitet Obrony Robotników, ale także Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, miał pomysł na to, aby w kolejnych latach prowadzić działalność, która będzie skutkowała tym, że w różnych grupach społecznych powstaną niezależne organizacje. Wyłonią się niezależni liderzy, którzy będą po prostu tworzyli jakiś zarążek właściwie ruchów społecznych w tych swoich grupach. I stąd Komitet Obrony Robotników, co jasne, no bo to od samego początku wspomaga robotników i tam tworzy pewne siatki, ale także chwilę później przecież wspiera opozycję w środowiskach studenckich, wspiera SKS-y. No i elementem jak gdyby tej strategii jest także wspieranie i animowanie pewnych ruchów na wsi. Wiesław Kęcik, współpracujący z KOR-em na przykład, że tak powiem, jest wyspecjalizowany właśnie w tym. I to jest bardzo istotny element, ponieważ trzeba sobie jasno powiedzieć, logistyczne możliwości funkcjonowania opozycji demokratycznej w miastach są nieporównywalnie lepsze niż na wsi. W miastach jesteśmy, znaczy opozycja była w stanie zorganizować przynajmniej jakieś częściowo konspiracyjne struktury zajmujące się drukiem, czy prowadzące jakieś zbiórki i przede wszystkim nawiązała także kontakt, przekazywała informacje na zachód. To było bardzo istotne, informacje o różnego rodzaju działaniach, apelach, ale także represjach były przekazywane na zachód, później z falami, nie wiem, Radia Wolna Europa na przykład wracały do Polski. I to był pewnego rodzaju parasol ochronny też dla tej opozycji. I to są dwa istotne elementy, gdzie opozycja miejska wspiera tą opozycję wiejską. To znaczy z jednej strony właściwie wspomaga czy przejmuje w całości zadania drukowania różnego rodzaju gazetek, czy bibuły, czy prasy niezależnej, skierowanej właśnie do środowiska wiejskiego i skoncentrowanej ściśle na problemach życia na wsi, a z drugiej strony po prostu też zajmuje się tym, aby informacje o tej działalności, o apelach środowisk opozycyjnych wiejskich, o różnego rodzaju represjach trafiały na falę Radia Wolna Europa i żeby to też objąć ich w jakiś sposób tym parasolem ochronnym. Natomiast trzeba sobie powiedzieć też, że na przykład Służba Bezpieczeństwa była zdecydowana i podejmowała dużo bardziej zdecydowane kroki represyjne wobec działaczy opozycji na wsi. I nie wiem, to oczywiście jest w jakimś stopniu gdybanie, ale wydaje mi się, że ten opór jednak nie był na tyle silny, że gdyby nie wsparcie opozycji miejskiej, a także nie powstanie właściwie Solidarności za chwilę w roku 80, to prawdopodobnie represje doprowadziłyby jednak do wygaszenia tej działalności na wsi.
To ja mam takie pytanie, rozbudowując to, o czym dr Kozłowski powiedział.
Pierwszy segment to taki bardzo naiwny, ale chciałbym zmierzyć swoją naiwność ze specjalistami. To jeżeli jest tak, jak mówicie, że ludność wiejska, ludność chłopska czy rolnicy, bo to też się zastanawialiśmy, w pewnym momencie te nazwy się zmieniają, angażuje się w działalność w jakimś wymiarze kontestacyjnym w stosunku do tego państwa z tego powodu, że pogarsza się standard życia, to jak to wszystko połączyć jest, czy jak to wszystko można połączyć z aktywnością takich osób jak Wyszyński czy po 78 roku Wojtyła, którzy tak mocno odwołują się też i do określonej religijności, no i w związku z tym do określonej grupy odbiorców. I to jest raz i dwa. To wejdźmy już na ten początek lat 80., na tą solidarność i solidarność rolników indywidualnych. Jakiego rodzaju jest to ruch? Jaka jest jego masowość? Jakie są relacje między tą solidarnością, a tą pozostałą solidarnością na samym początku, między liderami jednej solidarności, a liderami drugiej solidarności? I wreszcie, jak PZPR podchodzi do tej solidarności rolników? Czy można mówić o jakimś dywersyfikowaniu postaw?
Znaczy, pierwsza kwestia odnośnie kwestii religijnych, światopoglądowych, czy też działań Kościoła na rzecz wsi generalnie, czy jakiejś opozycji w szczególności. Znaczy, trzeba sobie powiedzieć, że jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy, kwestia tego, że pojawiają się jakieś motywacje socjalne, nie wyklucza tego, że się pojawia też kwestia przekonań religijnych, tak? Nie dziwi nas to w przypadku Solidarności Robotniczej, gdzie mamy w lipcu, w sierpniu masowe strajki, które są nakierowane raczej na uzyskanie podwyżek i różnego rodzaju ustępstw w kwestiach socjalnych, gdzie tam jednym z dominujących języków, szczególnie na wybrzeżu, jest właściwie po prostu eksponowanie takiej religijności, szukanie też wsparcia w kościele, czy zwracania się do duchownych o organizowanie mszy w czasie strajków. Tak więc to nie są w żaden sposób przeciwstawne tendencje, ale coś, co po prostu występuje obok siebie i w pewien sposób można powiedzieć, że następuje nawet pewien efekt synergii. I właśnie, mamy strajki w lipcu, w sierpniu 80 roku. Powstaje chwilę później we wrześniu Solidarność, która tam w listopadzie zostaje zarejestrowana i to jest niewątpliwie inspiracja dla środowisk wiejskich, żeby walczyć o swoje prawa. Znaczy to jest w ogóle inspiracja dla całego społeczeństwa. Wszyscy są zapatrzeni w Solidarność, w związki zawodowe i nawet grupy, które teoretycznie w normalnych realiach kraju demokratycznego nie zakładają związków zawodowych, bo nie mają pracodawców, jak na przykład studenci na samym początku w roku 80 mówili, że oni nie zakładają niezależnego związku studenckiego jako organizacji studenckiej, ale jako związek zawodowy, tak, który ma mieć zagwarantowane prawa do strajku i różne inne rzeczy. Rolnicy też patrzą po prostu na ten wzorzec. Ten wzorzec zresztą jest popierany powszechnie w społeczeństwie. Kiedy patrzymy w roku 80, jesienią 80 roku na badania opinii publicznej, to bodajże 89% badanych popiera to, aby rolnicy zakładali swoje własne związki zawodowe. To jest właściwie od razu po podpisaniu porozumień sierpniowych i to jest kulminacyjny punkt tego poparcia. On później w kolejnych miesiącach będzie spadać, ale o tym możemy opowiedzieć ewentualnie później. Natomiast jesteśmy w 80 roku, inspiracja Solidarności jest gigantyczna, poparcie społeczeństwa dla zakładania związków zawodowych na wsi jest gigantyczna. Mamy pewien fundament też w postaci tych organizacji opozycyjnych, które funkcjonowały w drugiej połowie lat 70., prasy, pewnego namysłu, który był wtedy wykonany nad koncepcją właśnie też związków zawodowych rolniczych przez Henryka Bąka. I jest ruch zakładania związków zawodowych. Teraz on jest dużo słabszy niż Solidarność Miejska. Wynika to z kilku elementów. To znaczy po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, jest gorzej z bazą logistyczną, jednak Solidarność organizująca się w wielkich zakładach pracy, mająca dostęp do teleksów, do jakiegoś papieru, do drukarni, wreszcie mająca nawet skuteczne narzędzie nacisku na władzę w postaci strajków okupacyjnych w zakładach, to na wsi tego wszystkiego nie ma. Nie ma zaplecza logistycznego, no i też rolnicy nie są w stanie skutecznie strajkować tak naprawdę, no bo nie ma zakładów pracy, które mogliby okupować, więc ten impet tutaj jest dużo mniejszy. Władze jednak wywierają dość skuteczny nacisk hamujący te związki zawodowe. Poza tym są też inne problemy. Przede wszystkim cały ten ruch jest podzielony. Nie powstaje, nie ma takiego centrum, które widzieliśmy w 80 roku w Gdańsku, MKS-u, później MKZ-u, który właściwie, którego walka, którego 21 postulatów, podpisane porozumienia stają się pewnym wzorcem i symbolem dla całego kraju. Rolnicy nie mają ani takiego strajku, ani porównywalnego centrum. Powstają trzy organizacje, w skrócie powiedzmy Solidarność Wiejska, Solidarność Chłopska i Związek Producentów Rolnych, i one nie tworzą jednej organizacji, co wynika też z różnych kwestii logistycznych, ale też z kwestii ambicjonalnych. Powiedzmy, że strajk w sierpniu 80 roku wywindował jednak niesamowicie popularność Wałęsy i w 80 roku on był bezsprzecznie postrzegany jako lider tych nowych związków zawodowych. Na wsi nie mamy tego typu osoby, więc mamy ruch dość rozbity, poza tym dużo mniej liczny. Na początku 81 roku właściwie nie wiemy dokładnie, jakie są szacunki. PZPR na podstawie takich badań regionalnych szacuje, że jesienią 80 roku około 30 tysięcy ludzi w całym kraju jest zaangażowanych w działalność właśnie tych związków zawodowych rolników. W porównaniu do Solidarności, która już wtedy jesienią 80 roku miała właściwie milionowe rzesze członków, a w październiku była w stanie zorganizować strajk, który zmobilizował 1 200 000 osób, no to to była dużo słabsza organizacja, dużo mniejsza siła nacisku. I to się właściwie, znaczy to się w pewnym sensie zmieniało w 81 roku, no ale jednak ten związek zawsze był dużo mniejszy niż Solidarność Robotnicza. Mamy problemy z szacunkami jej liczebności organizacji rolniczych wynikających z wielu kwestii, między innymi z tym, że był problem ze zbadaniem realnego członkostwa objawiającego się odprowadzaniem składek na przykład i uczestnictwa w różnych akcjach, ale w tej chwili władze w 81 roku szacowały, że w Solidarności Rolniczej partycypuje 600 tysięcy osób. Sama Solidarność Rolnicza, czy Jan Kułaj, który został przywódcą Zjednoczonej Solidarności Rolniczej w 81, mówił nawet o, nie wiem, 2 milionach. Myślę, że realny szacunek, jaki możemy podać, to jest 800 tysięcy. Jeżeli chodzi o problemy z funkcjonowaniem Solidarności Rolników Indywidualnych, no to właśnie, podział, mniejsza liczebność, to wszystko,